Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, panem profesorem Wojciechem Śleszyńskim. No właśnie, rozmawiamy o trudnej historii i o pamięci o tej historii. No właśnie, chciałbym w tej części naszej rozmowy, tą część naszej rozmowy zacząć od tej pamięci, bo to jest tak, że nazwa waszej placówki zdradza też pewien profil i ideę tego projektu, no bo nie nazywa się to Muzeum Wywózek Syłek, czy po prostu Muzeum Sybiru. Chodzi mi o to słowo pamięć, które jak mniemam, no, znalazło się w waszej nazwie, w nazwie waszej placówki nieprzypadkowo.
Panie doktorze, szanowni państwo, oczywiście u nas właściwie mamy trzy słowa. Muzeum, Sybir, pamięć. Muzeum to jest ten budynek, który tu powstaje. Sybir to są, jak państwo wejdziecie do nas na wystawę, pierwsze słowa, to są w formie liter, które zawierają gabloty. Natomiast na końcu mamy salę, którą nazywamy salą pamięci. Też musiałbym opisać tą salę, jak ona wygląda, ale w tej chwili zrobiliśmy kilka miesięcy temu, korzystając też z tej trudnej sytuacji covidowej, kiedy siedzimy w domu, zrobiliśmy międzynarodową akcję przekazywania zdjęć współczesnych, sybiraków, dzieci sybiraków i wnuków sybiraków z całego świata. Proszę mi wierzyć, w tej ostatniej sali, którą nazywamy pamięć, gdzie na stelach, które przypominają stele, które mamy na dole. Tam one symbolizują więzionych, tu te stele i tam są w ciemnych kolorach, tu są w białych, symbolizują tych, których przeżyli kolejne pokolenia. Mamy w ponad 40 językach słowo pamięć. Zdjęcia spływały z całej Polski, z całego świata. Mamy z Bangladeszu nawet zdjęcia, gdzie się okazuje, że są potomkowie sybiraków. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jakich miejscach są grupy sybiraków, a szczególnie drugie, trzecie pokolenie, które się interesuje. W tej chwili jestem w kontakcie bardzo dobrym ze Stowarzyszeniem Byłych Kombatantów Armii Andersa, które funkcjonuje w Buenos Aires w Argentynie. Mamy obietnicę z Argentyny przesłania zdjęć. Proszę państwa, powiem tak, w tej chwili chciałem tutaj pozdrowić, oczywiście nie wiem, czy pani ambasador nas słyszy. Ambasador Argentyny w Kijowie na Ukrainie, to jest córka osoby deportowanej. Proszę zobaczyć, nie polski ambasador, ambasador Argentyny w Kijowie na Ukrainie, jest to córka osoby, która była deportowana na wschód. Tak to wygląda. My mamy społeczność w tej chwili międzynarodową. My zresztą do nich się zwracamy już w ich rodzinnych językach, bo dla drugiego, trzeciego pokolenia już polski nie jest ich pierwszym językiem. To jest angielski. Mamy RPA, mamy, nie mówię o Stanach Zjednoczonych, nie mówię o Kanadzie, bo to jest oczywiste o Wielkiej Brytanii, ale mamy Afrykę Południową, RPA, mamy Nową Zelandię, mamy Australię, mamy praktycznie wszystkie kraje w Ameryce Łacińskiej, no, gdzie językiem podstawowym jest hiszpański. Zapraszam państwa na stronę naszego muzeum sybir.białystok.pl. Tam jest dokładnie opisana akcja, hashtag zapamiętani. Czekamy na państwa zdjęcia. Jeżeli państwo mieliście w rodzinie sybiraka, także wasze zdjęcie może być u nas na wystawie. Zdjęcie współczesne, tam są wytyczne, jak to zdjęcie należy zrobić, w jakiej konwencji.
Do tego oczywiście zachęcamy, żeby skorzystać z tej możliwości i sięgnięcia do tych informacji na stronie internetowej. Panie profesorze, to jeszcze właśnie w kwestii tej pamięci, która no jest, czy stanowi taki element do budowania tej tożsamości.
My budując, przecież mamy całe środowisko sybiraków, my z nimi na co dzień konsultujemy, ale trzeba pamiętać, że to muzeum budujemy dla przyszłych pokoleń. Musimy używać także języka zrozumiałego dla średniego pokolenia czy pokolenia najmłodszego, bo to do nich kierujemy ten przekaz. To oni za chwilę albo już muszą przenosić tą pamięć. I to, co jest celem, co jest olbrzymim wyzwaniem tego muzeum na przyszłość, w momencie, kiedy już zbudujemy, bo w tej chwili to, panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście największe problemy mamy z przetargami, przetargi unijne, na to musimy zwrócić uwagę. Proszę mi wierzyć, ja jako profesor chciałbym zająć się już tymi rzeczami historycznymi, ale muszę pilnować przetargów, bo bez dopilnowania tych przetargów po prostu nie będzie tego budynku. Natomiast no już kończymy oczywiście ten budynek, jeszcze wiele pracy przed nami, jeszcze wiele przetargów przed nami. Natomiast jeden z planów, jeden z pomysłów na przyszłość tego muzeum to jest zrobienie dużego projektu naukowo-społecznego, skupienia wokół tego muzeum drugiego i trzeciego pokolenia. Dlatego, że już te pierwsze pokolenie to siłą rzeczy będzie odchodziło z wielką przykrością. Oczywiście każdego sybiraka żegnamy z wielkim smutkiem, no ale no, taki jest nieubłagany upływ czasu. Natomiast te drugie i trzecie pokolenie, na nich trzeba będzie w przyszłości się skupić. Oczywiście mamy świetne wzorce, bo te wzorce są już wykorzystywane w różnych krajach, chociażby upamiętnienie Holokaustu w Izraelu, jeśli chodzi o wykorzystanie drugiego, trzeciego projektu, pokolenia. Tak naprawdę te elementy trzeba tylko zastosować w naszych realiach. Oczywiście odpowiednio dostosowywać do naszych realiów. I to jest olbrzymie wyzwanie. Pamięć to jest to, co jest przed nami, to na nas spoczywa. Jak powinniśmy to przenieść? Nie ma co ukrywać. Nikt za nas naszej historii nie będzie opowiadał. Nie oczekujmy, że ktoś inny będzie opowiadał tę historię. Ta historia musi być tak opowiedziana, żeby widz z Europy czy ze świata, jak przyjedzie, chciał to posłuchać, chciał obejrzeć, a przede wszystkim chciał i będzie musiał coś z tego wynieść.
O tej historii należy mówić też wieloaspektowo, wielotorowo, różnymi metodami. To się dzieje także w waszym muzeum, no bo oprócz tej działalności, o której pan opowiada, oprócz budowania tego muzeum narracyjnego, prowadzicie no choćby działalność wydawniczą. Prowadzicie choćby działalność, czy tak jest zamysł, rozumiem, działalność naukową także.
Naukową to jest też, że może nie tyle naukową w sensie akademickim, ale chcemy poświęcić się w olbrzymim stopniu popularyzacji historii. To jest tak, w tej chwili mówię już jako pracownik naukowy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie. Mamy przepaść pomiędzy językiem naukowym osobami, które się zajmują popularyzacją. Nie ma połączenia. To jest tak, że badania akademickie, badania naukowe sobie, a bardzo często grupy rekonstrukcyjne sobie. Jak ten kontakt jest, to jest stosunkowo nieduży. Moim zdaniem to jest też jedno z wyzwań większych dla nas jako środowisk naukowych, jak zagospodarować w sposób metodologiczny, odpowiedni. To już mówię o poziomie naukowym. Natomiast w muzeum oczywiście to jest przede wszystkim popularyzacja, ale popularyzacja na tym najwyższym poziomie. My to sobie nie możemy pozwolić na błędy. I tak wracając do tej dyskusji naszej, jak, od czego rozpocząć nasze muzeum? Czy od dwudziestolecia międzywojennego, czy od pierwszych zesłań? Ja użyłem takiego argumentu do swoich kolegów profesorów. Ja mówię, panowie, zresztą i panie, muzeum to nie jest kolejna książka historyczna. Muzeum trzeba budować zupełnie inaczej. Natomiast nie zapominamy o książkach historycznych. W naszym muzeum każdy z Państwa, który do nas przyjdzie, ale też przez stronę internetową, będzie można kupić pięciotomowe książki, pięć tomów w wersji popularnej historii całych zesłań. Zaczynamy od zesłań XVIII-XIX-wiecznych. Przechodzimy w tym roku, za chwilę wyjdzie z drukarni książka mówiąca o życiu na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Akurat to jest ten temat, którym ja się zajmuję naukowo. Później opisujemy okres okupacji sowieckiej, to jest trzeci tom, 39-41, pobyt na Syberii i deportację po 45 roku. Czyli te pięć tomów, które na grzbiecie ułożą się w napis Sybir, akurat słowo Sybir składa się z pięciu części i mamy te pięć tomów, dla każdego, kto będzie chciał pogłębić wiedzę, moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie, w sposób zresztą naukowy, ale bardzo też popularny. No, musicie Państwo zobaczyć tą książkę, bo tam jest wiele zdjęć, wiele ilustracji, też uzupełniających sam tekst pisany.
Panie profesorze, jeszcze chciałem zapytać, trochę nawiązując do wcześniejszego wątku dotyczącego eksponatów, tych pamiątek, ale chciałbym teraz sięgnąć do tych, zdaje się, najnowszych, czy jednych z najnowszych informacji takich aktualnościowych, bo też w zbiorach muzeum znalazła się kolekcja unikatowa, wyjątkowa. Chodzi mi tutaj o gońca krakowskiego, którego udało się wam pozyskać. Dlaczego jest to tak istotny element waszej właśnie ekspozycji, czy będzie?
To jest tak, że mówimy Muzeum Pamięci Sybiru. To, co mówiłem, Syberia a Sybir to są dwa różne słowa. W pojęciu Sybir zawarta jest także zbrodnia katyńska. Zbrodnia katyńska przecież, która się nie odbywa na Syberii, tylko w europejskiej części Rosji, to w tej Rosji przecież niedalekiej. Sam Katyń to jest Smoleńsk, to jest tuż za granicą dzisiejszej Rosji, ale w naszym odczuciu to także jest ten element wielowiekowej zbrodni, którą nazywamy, która zamyka się pod pojęciem Sybir. I u nas wygląda to w ten sposób. Mamy pierwsze i drugie piętro tego starego magazynu przedwojennego, gdzie mamy ekspozycję opowiadającą o zesłaniach, czyli zaczynamy od dwudziestolecia międzywojennego, wojna, deportacja i pobyt na Syberii, powrót do Polski, ta sala pamięci zamyka. Natomiast w podziemiach tego starego budynku, bo to jest magazyn wojskowy, tam znajdował się schron przeciwlotniczy. Pogłębiliśmy ten schron przeciwlotniczy i zrobiliśmy memoriał zbrodni katyńskiej. Memoriał zbrodni katyńskiej, który jest zrobiony inaczej niż ta zasadnicza część, bo tu jest opowieść narracyjna, gdzie my opowiadamy, natomiast memoriał katyński przede wszystkim ma robić, grać elementem wrażeniowym. Nie chcieliśmy robić drugiego Muzeum Katyńskiego, przecież Muzeum Zbrodni Katyńskiej jest w Warszawie i nie ma sensu powtarzać. Tu jest tak naprawdę jedna sala, ale proszę mi wierzyć, sala, która robi piorunujące wrażenie. Jest tam ponad 19 tysięcy nazwisk.
Te nazwiska znalazły się właśnie na liście ofiar, które były opublikowane w tym gońcu
tak
krakowskim.
Jest. Dlatego ta zbrodnia katyńska też jest w zakresie naszych zainteresowań i w momencie, kiedy mogliśmy kupić numery gońca krakowskiego, niemieckiej gadzinówki przecież, która wychodziła w Krakowie w języku polskim, ale przecież wydawana była przez władze okupacyjne, w tej to gazecie po raz pierwszy na ziemiach polskich informowano o liście katyńskim, informowano o nazwiskach osób, które udało się ustalić i mieliśmy pierwsze zdjęcia pokazujące doły katyńskie. Dlatego też ten eksponat jest dla nas niezwykle ważny. To jest jeden z wielu eksponatów, które nabywamy, ale co jest najważniejsze? Ponad 80% eksponatów, które mamy w naszym muzeum i sobie to niezwykle cenimy, są to dary naszych Sybiraków. I to jest niezwykle ważne, bo to nie jest tylko eksponat, to jest opowieść, która idzie za tym eksponatem. Bo bardzo często, jak kupujemy eksponat na aukcji, do końca nie wiemy, jaka jest historia. W przypadku, kiedy otrzymujemy eksponat osoby, która była deportowana, ten eksponat ma niezwykłą wartość, ale opowieść, która jest związana z tym eksponatem, bardzo często mało atrakcyjnym wizualnie. No bo rozumiemy, zwykły garnek obity, no raczej nie jest atrakcyjny, ale opowieść, która idzie za tym garnkiem, kiedy nie było co do tego garnka włożyć, a mimo wszystko utrzymywano ten garnek, pilnowano na Syberii, ta opowieść jest niezwykle ważna. Także gro naszych eksponatów to są eksponaty przekazane nam przez Sybiraków, za co serdecznie dziękujemy. Na dniach odebraliśmy w tej chwili najnowocześniejszą pracownię konserwacji w tej części Polski. Najnowocześniejszą, bo oczywiście najnowsza, bo odebraliśmy, ale postęp, jeśli chodzi o tą dziedzinę, jest też tak szybki, że to, co było robione 5 lat temu czy 10, no siłą rzeczy zaczyna się szybko starzeć i tu mamy u nas pracownię suchą i pracownię mokrą. Generalnie pracujemy z papierem. Także tutaj też proszę pamiętać, bardzo często Państwo te dokumenty, które trzymacie w domu, z okresu II wojny światowej, one były produkowane na bardzo słabej jakości papierze. Papierze zakwaszonym. On za chwilę zacznie nam się rozsypywać. On musi być poddany konserwacji. No bo wiadomo, no, Takie były warunki wtedy.
Panie profesorze, to jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać, trochę nawiązując do naszych lokalnych lubelskich akcentów. Mamy w Lublinie utworzone już i powstające Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Czy, no właśnie, no bo w jakimś elemencie historia pewnie tych placówek będzie się zazębiać i czy to jest tak, że, bo na pewno też śledzi pan te doniesienia dotyczące powstawania tej lubelskiej placówki, czy traktujecie w jakiś sposób to muzeum nasze lubelskie, tak zwane Muzeum Kresów, jako konkurencję?
No, panie doktorze, oczywiście nie traktujemy, będziemy współpracowali, tylko że proszę państwa, przed państwem jest kilka lat ciężkiej, wytężonej pracy. Myśmy powstali w 2017 roku, za rok mamy się otworzyć i proszę mi wierzyć, jest to chyba najszybciej budujące się muzeum tego typu w Polsce. Szybciej powstało tylko Muzeum Powstania Warszawskiego, ale to były trochę inne zasady, jeszcze nie było przetargów, tego systemu przetargów, który po prostu zwalnia w tej chwili procedurę powstawania. Wiemy, że tam oczywiście też było i przyzwolenie polityczne prezydenta miasta, bo to trzeba było na rocznicę otworzyć. Zresztą to muzeum zostało otwarte, później jeszcze było uzupełniane, ale to były trochę inne warunki. Natomiast te 4 lata, które my mamy za sobą, proszę mi wierzyć, to jest tempo błyskawiczne na budowanie muzeum. To jest tak, że my się czasami za głowę bierzemy, w jakim tempie pracujemy. Także przed państwem...
No właśnie, jaką radę by pan profesor dał twórcom Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie, która, no, wiemy, od niedawna jest częścią Muzeum Narodowego w Lublinie, no ale no właśnie, jakie rady płyną z Białego Stoku?
Nie poddawania się przed państwem, wiele wyzwań. Wy zresztą macie trudniejszą sytuację, bo ja miałem budynek, samą bryłę, znaczy same założenie wpisane, jeśli chodzi o listę konserwatora. Państwo macie budynek cały wpisany, to dodatkowo zwolni pracę. W momencie, kiedy my zaczęliśmy pracować z tym magazynem, okazało się, że 2/3 dachu starego magazynu to jest żużel. Po prostu w dwudziestoleciu międzywojennym nie było takiego betonu, jak mamy dzisiaj, albo próbowano zaoszczędzić i trzeba było zerwać dach. Decyzję podjęliśmy w ciągu kilku dni, że zrywamy 2/3 dachu, lejemy nowe. W przypadku, w momencie, kiedy był to budynek na liście konserwatora zabytków, tak szybko by to nie poszło. A wiadomo, to jest inwestycja. Przychodzi zima, tak jak teraz. Dobrze, mamy taką zimę, jak mamy, że inwestycje można prowadzić, ale jakby był duży mróz. W związku z tym to jest cierpliwość. Wiem, że państwa czekają jeszcze prace archeologiczne. No niestety to zwolni tempo, natomiast to cały zespół musi w tej chwili pracować nad ideą ekspozycji. To jest generalnie muzeum, które opowiada o wszystkich ziemiach wschodnich. My siłą rzeczy zajmujemy się tylko końcówką XIX wieku i dwudziestoleciem międzywojennym, bo to z tych obszarów wywożono osoby deportowane na wschód. Powiem tak, no my oczywiście nie boimy się konkurencji i myślę, że przed nami tak naprawdę państwo będziecie do nas przyjeżdżali i patrzyli na nasze ewentualne błędy i mam nadzieję, że chociaż my na razie jeszcze tych błędów nie widzimy, ale myślę, że mimo wszystko przy takiej inwestycji one muszą być, będziecie się też na tych naszych rozwiązaniach uczyli. To są tak naprawdę 2 w tej chwili największe muzea nasze, które już powstaje, i państwa, które też powstaje, ale dopiero ma powstać, to są 2 najnowocześniejsze muzea na ścianie wschodniej. Wszystkie inne, które mamy, około chyba 5 takich muzeów nowoczesnych, narracyjnych, to jest na zachód od Wisły. Także myślę, że to te 2 muzea tu klamrą powinny spinać ziemię wschodnią.
To myślę, że ważne stwierdzenie, które padło z pana ust. I panie profesorze, w takim razie na koniec jeszcze, czego wam życzyć, no bo tak jak pan powiedział, do 17 września przyszłego roku rozumiem wielkie otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru. Te ostatnie miesiące to pewnie też będą miesiące ogromnej, wytężonej pracy dla was.
Panie radny, szanowni państwo, ja myślę, że nam, ale przede wszystkim naszym drogim sybirakom, do których zawsze przy każdej sposobności apelujemy, proszę państwa, Wiem, że ciężko, ale proszę, zostańcie w domu. To jest ten moment, kiedy trzeba zostać w domu, przeczekać. To jest tak. Naszym sybirakom i nam wszystkim w tej chwili, w tych okolicznościach należy życzyć tylko i wyłącznie zdrowia. Proszę Państwa, spotkajmy się wszyscy wspólnie u nas w Białymstoku 17 września 2021 roku na ulicy Węglowej 1, dokładnie w tym miejscu, w którym odchodziły transporty w roku 1940-1941, a dzisiaj mamy Muzeum Pamięci Sybiru.
I mówił to profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, który był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.